I tak, proszę Państwa, nasza żółta łódź podwodna dopłynęła do 12 do piątku, rok 2026. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i od razu mamy połączenie z panem mecenasem Łukaszem Pawelskim, który jest w drodze do aresztu w nie wiem którego. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Udaję się właśnie do aresztu śledczego na Białęce. Dosłownie mam 3 minuty. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. O godzinie 8, nawet wcześniej będę próbował zapowiedzieć swoją obecność, tak żeby o godzinie 8 móc spotkać się z Leszkiem i udzielić mu obrony i pomocy.
Czy Leszek Kraskowski wie o tym, że pan mecenas dzisiaj pojawi się na Białęce?
Panie redaktorze, nie mam na ten temat wiedzy, natomiast mam nadzieję, że ta informacja, ten szum medialny, który się zrobił i który niesamowicie pomógł w sprawie Leszka, bo stanowisko prokuratury diametralnie zmieniło się po tym, jak sprawę państwo nagłościliście jako pierwsi, zdaje się, a później już pilotowaliście też ten temat. Mam nadzieję, że ta informacja do niego dotarła w sposób taki, oczywiście też, bo przecież osadzeni mają kontakt z mediami na niektórych oddziałach, więc mam nadzieję, że to dotarło do Leszka i wie, że to pomoc nadchodzi.
Powiedział pan, że stanowisko prokuratury diametralnie się zmieniło. Na czym ta zmiana polega?
Na nawiązaniu kontaktu błyskawicznego, diametralności, otwartości na współpracę, na udzielenie tej zgody na widzenie, na nawet takie zapewnienie o tym, że jeśli się okaże, że będzie jakiś problem, żeby dostać się do Leszka, żeby umożliwiono kontakt, żeby natychmiast dzwonić do prokuratury.
Udało się zajrzeć już w akta?
Panie redaktorze, ja celowo nie zaglądałem, ani też nie sprawdzałem. Dostałem zapewnienie pana prokuratora, że te akta będą mi udostępnione jutro, znaczy wczoraj w nocy późno, albo dzisiaj do godzin popołudniowych. Natomiast ja celowo nie sprawdzałem tej okoliczności, ponieważ właśnie udaję się na spotkanie i aby móc spokojnie z państwem rozmawiać i przekazywać informacje, żeby też nie narażać siebie na zarzut ujawnienia tajemnicy postępowania. Nie zrobiłem tego, natomiast jak tylko wyjdę z aresztu od Leszka, postaram się jak najszybciej sprawdzić, czy ta akta została mi udostępniona.
Oczywiście proszę przekazać serdeczne pozdrowienia Leszkowi dzisiaj, już za chwilę, po godzinie 8. Myślę, że w imieniu przynajmniej większości słuchaczy Radia Wnet, bo oczywiście za wszystkich nie mogę gwarantować. 3 miesiące aresztu za pistolet alarmowy, za nielegalne posiadanie broni i amunicji bez zezwolenia. Dziennikarz Leszek Kraskowski trafił do aresztu na 3 miesiące, jak ustaliła nieoficjalnie niezależna.pl. Chodzi o włoski pistolet alarmowy broni P4, kaliber 9 mm PAK, czyli urządzenie dostępne w sprzedaży internetowej za kilkaset złotych. Pan mecenas potwierdza takie informacje?
Panie redaktorze, nie mogę potwierdzić takich informacji. Mi te okoliczności są też znane z racji innych moich ustaleń. Natomiast zwracam uwagę, że przez pewien czas ten pistolet nie tylko, ta jednostka broni, nie tylko, znaczy broni, ten pistolet alarmowy funkcjonował w obrocie. Bardzo dużo osób posiadało taką jednostkę. Natomiast w pewnym momencie zmieniła się interpretacja przepisów i obecnie posiadanie takiego pistoletu alarmowego powyżej kalibru 6 mm, to mówimy tutaj o tych nabojach hukowych, to nie są kalibry pocisków. To obecnie już jakby są one traktowane przez interpretację przepisów prawa w taki sposób, aby należało mieć zgodę na posiadanie takiego urządzenia. Natomiast była taka sprawa, że bardzo dużo osób i to też pojawiały się informacje w internecie i w sferze publicznej, że bardzo dużo osób w ten sposób popełniało jakieś błędy, ale to najczęściej i miały kłopoty z prawem, ale to są sprawy tak naprawdę na poziomie grzywny, panie redaktorze. To nie jest posiadanie maszynowej broni i kilkuset sztuk amunicji. To są sprawy, które kwalifikują się, można je spokojnie porównać do spraw kolekcjonerskich osób, które są nieświadome tego, że tak naprawdę posiadają urządzenie, które może zostać tak zakwalifikowane. Ja tylko podkreślam, że to są informacje ogólnodostępne i nie wiem, jak jest w sprawie Leszka. Być może doszło do jakiejś prowokacji. Jak tylko będę wiedział, to spotkam się z Leszkiem i oczywiście państwu też będę starał się te informacje przekazać, jakie jest stanowisko Leszka w tej sprawie.
To jeszcze dwa krótkie pytania. Kiedy następna rozprawa, ta, która może zwolnić z aresztu Leszka?
Panie redaktorze, to wszystko zależy tak naprawdę od tego, kiedy sąd się zbierze w tej sprawie. Ja chciałbym już po weekendzie złożyć możliwie najszybciej, pomimo tego, że nawet mi nie doręczono jeszcze postanowienia aresztowego, żeby złożyć już po weekendzie, tutaj myślę oczywiście o poniedziałku, wniosek, znaczy zażalenie na to postanowienie. Wczoraj w nocy sprawdzałem, czy mam dostęp do akt postępowania zażaleniowego, na które byłem wzywany i o którym byłem informowany te kilka minut przed tą 10:00. Nadal nie miałem wczoraj o godzinie 23:30 w portalu informacyjnym Sądów Powszechnych. To jest taki portal, dzięki któremu strony mogą zobaczyć, co się dzieje w sprawie. Ja wczoraj do 23:30 jeszcze nie miałem dostępu, pomimo złożonych wniosków na piśmie, mailowo i oczywiście za pośrednictwem oficjalnego i elektronicznego sposobu komunikacji sądu.
I na zakończenie jeszcze raz powiedzmy, bo to jest najważniejsza informacja, być może najważniejsza informacja w tej sprawie, którą pan mecenas wczoraj przekazał, na temat maila, z którego została wysłana groźba do komendanta policji.
Tak, panie redaktorze, ja przygotowując się do obrony i prowadząc swoje, nazwijmy to, adwokackie śledztwo, jest to taki termin dosyć niepopularny, natomiast ja przygotowywałem się, sprawdzałem komunikację, którą miałem z Leszkiem, sprawdzałem informacje, które on mi wcześniej wysyłał, sprawdzałem jego media społecznościowe i zwróciłem uwagę na pewien szczegół, to znaczy Leszek komunikował się z Komendą Miejską Policji w Piasecznie z maila, który był jego mailem imiennym. Ponieważ nazwisko Leszka funkcjonuje w sferze publicznej, ja jakby tutaj nie mając jeszcze zgody decyduję się, żeby podać ten mail. Znaczy to był Leszek Raskowski, prawda, i tam dodatki Gmail. Natomiast jak udało mi się dowiedzieć, ponieważ jeszcze postanowienia aresztowego nie mam, natomiast udało mi się dowiedzieć, że jeden z zarzutów dotyczy tego, że Leszek miał wysyłać ze poczty Proton Mail, poczty swojej imiennej, czyli Leszek Raskowski z dodatkami Proton Mail, te groźby. I teraz powstaje bardzo ważne pytanie. Jaki jest sens prowadzić wcześniej korespondencję w swoich sprawach? Próbować się dowiedzieć, co się dzieje w sprawie. Sprawdzić, jaka jest sygnatura sprawy. Prowadzić to korespondencję z komendą policji. Następnie, aby skierować groźby do komendanta, założyć kolejnego maila o takim samym imieniu i nazwisku, wysyłając te groźby właśnie, niejako podpisując się pod tym. Ja jako adwokat nie widzę w tym żadnego logicznego wytłumaczenia, jak tylko jedno i jedyne. Więc zobaczymy, co mi powie Leszek, zobaczymy, czy zostanę dopuszczony do obrony, no bo proszę pamiętać, że była taka deklaracja, natomiast po zmianie tutaj warty może być różne.
O czym w Poranku Wnet tuż przed wizytą w areszcie śledczym na Białołęce powiedział w Poranku Wnet mecenas Leszek Pawelski. Panie mecenasie, do usłyszenia.
Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam serdecznie i państwu również dziękuję.
Jest godzina 7:19. Za chwilę, mam nadzieję, będziemy mieli połączenie z Waszyngtonem, ale skoro go nie mamy, to posłuchamy Elvisa. I tak zaśpiewał Elvis Presley. Czasami tak się zdarza, że w poranku wnet z jakiegoś powodu nie mamy połączenia z Waszyngtonem. Miał być gościem poranka wnet profesor Adam Prokopowicz. Kilka pytań amerykańskich oczywiście jest. Słyszeli Państwo w wiadomościach, że przylatują do Polski samoloty F-35, że będzie przelot nad całą linią Wisły samolotów F-35. Pojawią się i nad Gdańskiem, i nad Warszawą, i nad Krakowem, i nad Łodzią, ale to może nie jest najważniejsza informacja polityczna. Prezydent Karol Nawrocki poleci, ale nie samolotem F-35 do Waszyngtonu, tam urodziny Donalda Trumpa. Nie wiadomo, kto będzie na tych urodzinach, którzy prezydenci i premierzy z Europy przylecą i zobaczą walki, które będą tuż przed Białym Domem. O to chciałem zapytać, jak wygląda ten amfiteatr, czy teatr, który został wybudowany w ogrodach albo przed Białym Domem, w którym miejscu, dlaczego prezydent Donald Trump mówi, że tak jak wieża Eiffla po wystawie światowej została zachowana w Paryżu, tak może i ten teatr zostanie zachowany przed Białym Domem. I do walki, takiej głównej walki w klatce prosto z gabinetu owalnego wyjdą dwaj zawodnicy. Trochę to przypomina starożytny Rzym, nawet nie trochę, walki gladiatorów. To była ulubiona rozrywka Rzymian, a teraz jest rozrywką prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wczoraj wieczorem odwołał nocne naloty na Iran. Powiedział, że najwyższe władze Iranu zgodziły się co do wszystkich warunków zawarcia pokoju, ale dzisiaj jest dementi w tej sprawie, czyli najwyższe władze Iranu powiedziały, że jeszcze tego porozumienia nie ma. Takie pytania były do profesora Adama Prokopowicza, a ponieważ go nie ma, to rzucimy okiem. Rzut okiem to jest może nowa dyscyplina olimpijska, ale to najbliższa olimpiada też jest w Stanach Zjednoczonych, tak jak te Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które się wczoraj rozpoczęły. Przyznam się szczerze, że obejrzałem mecz do połowy i pomyślałem sobie, że zacznę oglądać piłkę nożną, ale dopiero po tej fazie grupowej, bo inaczej będzie można zwariować albo oszaleć, albo cokolwiek innego, chociaż oczywiście kibice na pewno będą siedzieli przed telewizorami przez całą noc, bo te mecze będą nocne. Stop machinie aresztowej. To jest a propos pierwszej rozmowy w poranku wnet, tytuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. To ma być koniec plagi niesłusznych tymczasowych aresztowań. Organizacje przedsiębiorców proponują rządowi projekt ustawy, która ogranicza prawne podstawy takiego procederu. Koniec automatu aresztowego. Najważniejszą proponowaną zmianą jest usunięcie przepisu, który pozwala na zastosowanie aresztu wyłącznie z uwagi na grożącą karę 8 lat pozbawienia wolności za dany czyn. Jak uważa profesor doktor habilitowany Paweł Wajda, ekspert inicjatywy Sprawdzamy. Dziś mamy patologiczną sytuację, w której wobec podejrzenia o czyn zagrożony wysoką karą niejako z automatu dochodzi do tymczasowego aresztowania. Zobaczymy, czy większość parlamentarna znajdzie się dla takiego pomysłu. W Rzeczpospolitej też jest ciekawy wywiad z Andrzejem Poczobutem. Jeśli dojdzie do kryzysu w Rosji, to wtedy dla społeczeństwa białoruskiego pojawi się możliwość decydowania o własnym losie. Dzisiaj takiej możliwości nie ma. To może tyle. Dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze informacje na temat IPN-u, że nie było drugiego głosowania w Sejmie, bo PSL chce się zapytać o zgodę Platformy Obywatelskiej, czy może zagłosować razem z PiS-em i wybrać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Czy do takiej zgody ponad podziałami dojdzie, czy nie dojdzie? Zobaczymy. Bez królewie w Instytucie i zdjęcie pana doktora Mateusza Szpytmy zdobi ten artykuł na 5. stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Gazeta Polska Codziennie, już cytowałem Państwu główny wywiad okładkowy dotyczący aresztowania Leszka Kraskowskiego. To jeszcze tylko informacja na temat drugiego haraczu, który Tusk nałoży na leśników. 2% podatek od przychodów ze sprzedaży drewna. Tyle mają zapłacić lasy, dodatkowo lasy państwowe do budżetu państwa. Pieniądze te mają trafić do tych, którzy zajmują się przyrodą. To znaczy, że leśnicy przyrodą się nie zajmują, tylko zajmują się ci inni, którzy pewno lepiej znają się na lasach niż leśnicy. To przynajmniej według zdania rządu premiera Donalda Tuska. Precz z dyktatem Ryżej Wrony. To jest zdjęcie na drugiej stronie dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie. Środowisko Giertyka chce zarzutów dla prezesa PiS. Dlaczego Roman Giertych nie powinien być pełnomocnikiem, przysługiwać mnie? Dlaczego? Dlatego, że jest w przeciwnym mojemu obozie politycznym. To a propos przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, które trwało 9 godzin. Jest godzina 7:27, to jeszcze tylko może jeden cytat. Magazyn na weekend, dziennik Gazeta Prawna, tam pisze redaktor Jan Wróbel. Rząd nałożył na Polskę wieloletnie zobowiązania kredytowe w ramach projektu SAFE. Chyba korzystne dla Polski, a na pewno korzystne dla najważniejszych producentów broni w Europie. A w przystępie pomroczności premier dystansował się nawet od idei przesunięcia grupy amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. W zamian jesteśmy poza składem mającym koordynować pomoc dla Ukrainy, naszego sąsiada, któremu pomagamy od pierwszej chwili wojny. Można z przekąsem powiedzieć, że Londynowi, Paryżowi i Berlinowi łatwiej się porozumieć z Kijowem, ponieważ podczas ostatniej wojny to nie Brytyjczycy, Francuzi i Niemcy padali ofiarą UPA. Można też pouczać, że tak właśnie wygląda realpolitik. Silne gospodarki rządzą. No dobrze, to fragment cytatu. Jeśli Państwo chcą przeczytać cały artykuł, to jest w magazynie na weekend dziennika Gazety Prawnej. Za chwilę będę rozmawiać z Michałem Wosiem. Michał Woś już jest. To w takim razie przywitajmy pana ministra, pana posła odpowiednim sygnałem dźwiękowym. A gościem Poranka Wnet jest Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, potem minister środowiska, potem poseł Prawa i Sprawiedliwości i obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Czy tak mogę powiedzieć, podejrzany w wielkiej aferze Funduszu Sprawiedliwości? Dzień dobry panu.
Dzień dobry, podejrzany, ale niestety nie dostąpiłem zaszczytu bycia w zorganizowanej grupie przestępczej, bo Zbigniew Ziobro z romanowskimi urzędniczkami zakutymi w kajdany zespolone są członkami tej zorganizowanej grupy według prokuratury, a inni nie, więc też ciekawe konstrukcje prawne używają, które zresztą sądy już zaczęły miażdżyć tych, których Żurek nie przypilnował i mają trochę odwagi, to oceniają rzeczywistość taką, jaka ona jest.
I pan tego doświadczył, bo może pan już teraz korzystać z własnego konta.
To prawda, hipoteka przymusowa upadła i była oczywistą szykaną, oczywistą represją polityczną. Zajęcie samochodu upadło, zostało uznane przez Sąd Okręgowy za oczywistą szykanę. Zupełnie niepotrzebne środki zabezpieczające i zapobiegawcze. Minus 25 milionów na koncie, które mi się wyświetlało, oczywiście już zostało zdjęte i działania komornika w tej sprawie. Jak wyglądała sytuacja? Otóż ja miałem w sprawie Pegasusa, czyli sprawie dofinansowania dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zgodnie z ustawą legalnego dofinansowania na zakup sprzętu dla bandziorów, na łapanie bandziorów. To jest kodeks karny wykonawczy, reguluje Fundusz Sprawiedliwości. Tam jest cały rozdział, można powiedzieć, dotyczący Funduszu Sprawiedliwości i jest wprost wskazany przepis, na co wydaje się środki z funduszu, a mianowicie, to jest dokładny cytat, na sprzęt dla jednostek sektora finansów publicznych służących zwalczaniu, wykrywaniu przestępczości. No to ciężko sobie wyobrazić inny przypadek właściwego wykorzystania funduszy, w tymże funduszu w dyspozycji ministra sprawiedliwości. No a potem oczywiście miałem całą batalię, uchylony immunitet rzekomo, później jakieś tam zarzuty, prawda? No i prokurator po 2 latach nagle się zorientował, że jednak jest chyba za mało represyjny w tej sprawie i postanowił właśnie zabrać majątek, dokonać kolejnych szykan, dorzucić jeszcze 200 tysięcy poręczenia majątkowego, to też upadło. Tylko że zrobił to, zasada jest taka, że się na początku daje mocniejsze środki, a potem z biegiem czasu, zgodnie z orzecznictwem, te środki trzeba łagodzić. No w tym przypadku nie chciał łagodzić, tylko dokręcił śrubę, co nawet sądy tak zwane losowane, no bo po to Żurek wyrzucił w powietrze z Bodnarem system losowego przydziału spraw, nie mogły z tego inaczej wybrnąć, jak nazwać to oczywistą szykaną, więc wszystko, co próbowali zrobić, upadło, tyle że musiało to trwać ponad 1,5 roku.
Miał pan to szczęście, że nie został pan zakuty w kajdany, nie został pan aresztowany, nie spędził pan 3 miesięcy albo 7 miesięcy, tak jak w przypadku księdza czy urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości. Takiego szczęścia nie ma Leszek Kraskowski. Wczoraj specjalną grupę parlamentarną zebrał pan, żeby o tej sytuacji porozmawiać. Jaka jest konkluzja z tego spotkania?
Konkluzja jest taka, że składamy zawiadomienie do prokuratury w związku z szykanami, które spotykają dziennikarzy w Polsce, bo to jest dosyć szersze zjawisko, bo to było oczywiście poświęcone i Leszkowi Kraskowskiemu, ale też innym atakom na media byli inni dziennikarze, także była pani prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pani prezes Jolanta Hajdasz. Byli dziennikarze, którzy są prześladowani przez obecną władzę, redaktor Rachoń, Olechowski, redaktor Duklanowski także, więc pojawia się tam nazwisko bardzo często prokuratora Piotra Woźniaka, który ordynarnie łamie tajemnicę dziennikarską. I to jest ogólna konkluzja co do pana prokuratora, neoprokuratora, nielegalnie awansowanego do prokuratury krajowej Woźniaka. Natomiast w sprawie pana Kraskowskiego postanowiliśmy, wysłuchawszy obrońcy, tutaj zadeklarować poręczenia, jeżeli to ma pomóc w tym postępowaniu, i oczywiście obrońca na to przystał. I zadeklarowaliśmy tutaj też pełną współpracę ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, żeby wysłać wspólną informację do międzynarodowych stowarzyszeń dziennikarskich informujących o tym skandalicznym zachowaniu, bo dlaczego oceniamy to zachowanie, to działanie władzy Tuska wobec Kraskowskiego jako skandaliczne? Otóż wiemy, że to jest dziennikarz, który patrzył na ręce jednemu z najbardziej prominentnych polityków, który ujawniał i w taki klarowny sposób opinii publicznej wyjaśnił udział Romana Giertycha w całej aferze Polnordu, w tej słynnej aferze, gdzie wyprowadzano miliony złotych, 92 miliony udowodnione, a pewnie i więcej. Ten mechanizm, w których różne spółki, spółeczki obsługiwane prawnie przez Romana Giertycha, gdzie szefem tych spółek była prawa ręka Giertycha, tak zwana foka, czyli pan Sebastian S., który no, zakładał spółki, a po przejmował nieruchomości, a po ziemię gdzieś tam pod Poznanie, w innych miejscach, a dosłownie po 2-3 tygodniach jego żona także w tym brała udział, nagle sprzedawał to z wielokrotnym zyskiem, kilkukrotnie drożej, i w ten sposób wyprowadzali pieniądze. Więc a Leszek Kraskowski spotkał się z szykanami. Tym bardziej szokujące były słowa obrońcy o całym tym postępowaniu. Otóż myślę, że opinia publiczna już wie, ale wczoraj też to wybrzmiało w parlamencie, w Sejmie. To też jest nasza rola, żeby o tych rzeczach mówić, żeby je dokumentować. Wybrzmiało to, że najpierw to Leszek Kraskowski spotkał się z groźbami pozbawienia życia, łącznie z nożem. Policja w tej sprawie niewiele zrobiła. Człowiek, który go zaatakował, mówił, że ma, i tu mówię parlamentarnymi słowami, wyjechać do Albanii i przestać zajmować się tymi sprawami, którymi się zajmuje, w domyśle Romanem Giertychem. Policja w tej sprawie nie zrobiła nic. A następnie, kiedy Kraskowski próbował wielokrotnie, domagał się od policji interwencji, no to ta interwencja w końcu była, ale w jego stronę skierowana. Największe wątpliwości budzi fakt, że Leszek Kraskowski porozumiewał się, kontaktował z komendantem policji, z policją w Piasecznie za pomocą swojego maila założonego na Gmailu, a podstawą do aresztowania dziennikarza Był jakiś mail, którego on nie obsługiwał z Proton Mailu, jeden jedyny, podpisany jego imieniem, nazwiskiem. I druga podstawa to to, że posiadał broń, uwaga, gazową, którą za kilkaset złotych można w internecie kupić, i są różne opinie co do tego, czy taka broń jest objęta koniecznością uzyskania pozwolenia, czy nie.
To...
W związku z tym dopiero później, na etapie, kiedy już sprawa żyła, kiedy opinia publiczna usłyszała, jak jest traktowany dziennikarz patrzący na ręce prominentnemu politykowi Platformy, takiemu obertuskowi można powiedzieć, bo to jest przecież prawnik, mecenas Tuska, mecenas jego rodziny, który wie o nim naprawdę bardzo wiele i który widać, że trzęsie prokuraturą, no ten, kto mu podskoczy, Giertychowi, no to ma iść siedzieć, i to jest jasny sygnał w sprawie Kraskowskiego, że właśnie tak realizują w tej chwili tak zwane państwo prawa, znaczy realizują prawo tak, jak oni je rozumieją, na potrzeby Tuska i Giertycha. I w tej sprawie, uważam, absolutnie unosi się duch Romana Giertycha, no bo przecież nie znam drugiego przypadku, żeby przy posiadaniu nielegalnie jakiejś broni gazowej czy miotaczu gazu człowiek trafiał na 3 miesiące do aresztu, nawet czasami przy różnych, no, cięższych kryminalnych przestępstwach. Przecież i prokuratura, i sądy nie aż tak chętnie tym aresztem szafują na prawo i lewo, więc pod tym względem naprawdę te znaki zapytania się rodzą. Co więcej, same komunikaty prokuratury, w których nazywają Leszka Kraskowskiego oskarżonym, gdzie on nie jest w żaden sposób oskarżony, gdzie dorzucają na etapie późniejszym dopiero sprawy, które jakieś tam były zawieszone, to też wiemy z komunikatu prokuratury. Oni wrzucają tam sprawy rodzinne związane z jakimś znęcaniem się. No, już opinia publiczna jest poinformowana o tym, że pan Kraskowski jest w trakcie rozwodu. W trakcie rozwodu bardzo często pojawiają się wzajemne różne oskarżenia. Jako wiceminister sprawiedliwości bez przerwy się z tym spotykałem. Nawet oskarżenia przecież o jakieś absolutnie obrzydliwe rzeczy związane, nie wiem, z pedofilią, kiedy rozwodzący się walczyli o dzieci, a później się wszystko okazywało po prostu fejkiem. I dlatego w tej sprawie naprawdę nie możemy milczeć my jako posłowie parlamentarzyści, ale też cieszę się, że tak mocno wybrzmiało stanowisko dziennikarzy, i to nie tylko dziennikarzy prawicowych, tym bardziej, że Leszek Kraskowski też nie jest, no można powiedzieć, z naszej bajki. To znaczy, to jest człowiek, który no, równą miarą atakował wszystkie rządy, naszą formację polityczną, naszych polityków także, brał na swój dziennikarski celownik, ale tu nie chodzi o to, czy my bronimy kogoś, kto nas lubi, czy nie lubi, tylko o zasadę, że na 3 miesiące do aresztu, kiedy są różne inne środki wolnościowe, zamykać człowieka, który no, odważnie patrzył prominentnemu politykowi na ręce i nazywał złodziejstwo po imieniu.
Czy tak pięknie mówić i tak logicznie mówić uczą na uniwersytecie, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego?
No, przyjmuję miły komplement z ust najlepszego dziennikarza w Polsce.
To pytanie w takim razie, co to znaczy unosił się duch Romana Giertycha?
Nawet mogę ostrzej powiedzieć, smród Romana Giertycha, i tu będę ostry w tym przypadku, może język mało elegancki, ale taka jest rzeczywistość. A mianowicie Roman Giertych jest w tej chwili, jako widzieliśmy to przy przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego, gdzie z jednej strony polityk opozycji walczący z Jarosławem Kaczyńskim w ciągu kilku godzin zmienia się w rolę adwokata, który go przesłuchuje, do tego w prokuraturze, w której można powiedzieć robi co chce. Roman Giertych, wiemy, że jest bardzo częstym gościem i w Ministerstwie Sprawiedliwości, i w prokuraturze, współpracuje z tymi ludźmi, no i ma chyba jakieś zielone światło od Donalda Tuska, żeby no właśnie trząść prokuraturą w sposób nieformalny. A mianowicie duch Romana Giertycha, bo o to było pytanie. Chodzi o sprawę, w której Leszek Kraskowski mówił głośno o Polnordzie, i gdzie wiemy, że Roman Giertych wytoczył mnóstwo prawnych dział w kontrze do Leszka Kraskowskiego, które były bardzo nieskuteczne i nie umiał mu zamknąć ust, a bardzo by chciał. Ja myślę, że ta sprawa, czyli zamknięcie Leszka Kraskowskiego, to też jest efekt dążeń Romana Giertycha do tego, żeby dowiedział się Giertych i jego ludzie, co Kraskowski jeszcze ma, bo przecież zabrano mu telefon z dostępem do tego telefonu. Zrobiono przeszukania w mieszkaniu, w samochodzie. Przecież u dziennikarza śledczego, dla każdego to jest absolutnie oczywiste, u dziennikarza śledczego te dokumenty gdzieś w domu zawsze można znaleźć, więc Giertychowi na tym najbardziej zależało, żeby zobaczyć, co Kraskowski jeszcze o nim wie, co na niego niego ma. Natomiast to, że Giertych w sprawie Polnordu nie jest świętoszkiem, to jest udowodnione. To nie jest sprawa spekulacji, tylko sprawa faktów bardzo szeroko opisywanych. A mianowicie Roman Giertych jako kancelaria prawna realizował plan służący wyprowadzeniu milionów złotych ze spółek pana Krausego po to, żeby te spółki zanim upadną i zanim zostaną przejęte przez Skarb Państwa, bo tam pokrzywdzonym były państwowe banki, czyli de facto Polacy, żeby jak najwięcej pieniędzy trafiło do prywatnych spółek pana Krausego, a nie było oddane państwowym bankom. I to był ten mechanizm różnych łańcucha spółek, spółeczek, handlowania wierzytelnościami, handlowania nieruchomościami, zawyżania ich cen. I co więcej o tym udziale tej aferze Polnordu i udziale Giertycha w tej aferze poinformowało mnóstwo instytucji, w tym wyspecjalizowane jednostki zajmujące się zwalczaniem prania brudnych pieniędzy. Prokuratura długo przecież informowała, nawet już ta nielegalna, przejęta przez Donalda Tuska, informowała publicznie prokuratura w Lublinie, że Giertych ma status podejrzanego w tej sprawie, tak jak kilkanaście innych osób. No ale doprowadził pan Giertych do tego, do czego chciał doprowadzić, czyli w jego sprawie została wątek jego został umorzony, czyli on jako szef kancelarii o niczym nie wiedział, obsługując wszystkie spółeczki w łańcuchu tych przekrętów, tam było 4 czy 5 spółek, on o niczym nie wiedział, a wiedział pan jego kierowca, któremu jeszcze kierowca, pan Foka, płacił Giertychowi za to, że mógł być jego kierowcą. Znaczy to ciekawe, nie wiem, czy pan redaktor ma swojego kierowcę, który panu jeszcze płaci za to, że może pana gdzieś wozić. No to raczej dziwaczna konstrukcja.
Tak, logika w tym jest odwrotna, natomiast czy wnioskowanie. Natomiast prokurator, który prowadził tą sprawę, ma jakieś kłopoty, prawda?
Oczywiście, wytoczyli każdy. Proszę zobaczyć, nawet ci prokuratorzy, którzy czy w sprawie Giertycha prowadzili sprawy, czy w sprawie Grodzkiego, w sprawie Duklanowskiego, w sprawie Gawłowskiego. Prokuratorzy, którzy na Śląsku łapią, teraz CBA bardzo mocno patrzy na ręce Platformie, tam już są pozamykani ludzie przecież w aresztach w związku z gigantyczną korupcją w Urzędzie Marszałkowskim na Śląsku, to są sprawy Platformy, no to trzeba CBA zlikwidować. Prokuratorzy patrzą na ręce władzy, to trzeba ich prześladować. A ci, którzy posłusznie wykonują polecenia, jak myślę, Giertycha, awansują, jak na przykład prokurator Wełna, znany z tego, że jest w bliskiej relacji z Romanem Giertychem, awansował najpierw do prokuratury krajowej, nawet na dyrektora Departamentu Postępowań Gospodarczych, a teraz awansował do jednostki, dziwnym trafem przestępczości zorganizowanej w Katowicach, która zajmuje się między innymi RARC-em czy Kolegium Humanum, czyli znowu Giertych ma mieć pełną wiedzę o tym, co się tam dzieje, a tam przecież są nazwiska między innymi przecież byłego premiera, więc myślę dla Giertycha bardzo interesujące tematy.
To ja polecam panu artykuł Jakuba Pilarka na portalu wnet.fm. Tytuł: Koleżanka Wrzosek w prokuraturze krajowej, delegacja Małgoś i walka z neosędziami. Małgorzata Mróz, koleżanka Ewy Wrzosek, została delegowana do prokuratury krajowej. Nie będę streszczał tego artykułu, ale to pokazuje pewne mechanizmy, które obowiązują w prokuraturze, czy może w innych miejscach związanych z wymiarem sprawiedliwości. Ale wracając do sprawy Leszka Kraskowskiego, czy uważa pan, że to jest rodzaj intrygi politycznej?
W pierwszej kolejności gratulacje dla redaktora Jakuba Pilarka, bo rzeczywiście to on pierwszy nagłośnił temat Kraskowskiego i docierał do źródeł, zanim inni zdążyli, więc tu gratulacje dla redaktora i dla Radia Wnet. Natomiast w tej sprawie rzeczywiście uważam, że chodzi o wywołanie efektu mrożącego. To znaczy jasny sygnał dla środowiska dziennikarskiego: nie zajmujcie się ludźmi władzy, a tym bardziej Giertychem, bo wszystkich was pozamykają. To jest komunikat Tuska do środowiska dziennikarskiego. I myślę, że jest to forma intrygi politycznej, no bo nie znam drugiego przypadku, żeby kiedy nie ma pewności, kiedy jest tyle znaków zapytania, kiedy jest tyle wątpliwości co do tego, kto wysłał ten mail, dlaczego to był mail z innej skrzynki, dlaczego adwokata nie poinformowano de facto, mimo że tego dnia miał przecież dyżur, dlaczego nie miał cały czas dostępu, no według mojej wiedzy dzisiaj o 8 rano, bo rozmawiałem z obrońcą Kraskowskiego, dzisiaj o 8 rano na Białołęce się stawił, bo Leszek Kraskowski jest trzymany na Białołęce, więc właśnie teraz, za chwilę będzie się widział z Leszkiem Kraskowskim jego obrońca. Dopiero teraz, po 6 dniach już, tak? Więc w tej sprawie naprawdę uważam, że jest bardzo mocna intryga polityczno-prokuratorsko-sądowa także, bo nie spotkałem się z drugą sprawą, żeby przy tak wątpliwych dowodach, tak wątpliwych informacjach kogokolwiek zamykać w areszcie. To jest raz, a dwa, chodzi o dziennikarza, który naprawdę może mieć daleko idące informacje, do których z pewnością Roman Giertych chciał dotrzeć i myślę, że już teraz cieszy się wiedzą, co tam u tego Leszka Kraskowskiego znaleziono.
W dzisiejszej Rzeczpospolitej na pierwszej stronie jest artykuł Stop machinie aresztowej. Chodzi o areszt tymczasowy nadużywany w Polsce. Czy jak taka ustawa albo projekt ustawy trafi do Sejmu, to może liczyć na wsparcie i pana posła, i Prawa i Sprawiedliwości?
My, panie redaktorze, już nawet pracowaliśmy nad podobnym projektem, tylko problem jest taki, że rząd, jak to Donald Tusk ma w zwyczaju, jedno mówi i komunikuje w opinii publicznej, a jak się otwiera taką ustawę, to jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i idą dokładnie w drugą stronę. Więc pod tym względem no, paktować z diabłem zawsze źle na tym człowiek wychodzi. I to jest problem z Donaldem Tuskiem i z tym rządem, że mają piękne hasełka, że oni by tutaj chcieli poogarniać, a potem w praktyce wychodzi jak wychodzi, czyli swoich nie ruszają. Absolutnie trzeba głaskać po główce tych wszystkich no, Giertychów, Grodzkich, Gawłowskich, Nowaków, gdzie sprawy są umarzane albo po macoszemu traktowane. Immunitet posła Króla, gdzie nawet ta ich ubóstwiona prokuratura europejska wprost mówi o gigantycznej korupcji na miliony złotych przy tramwajach na Górnym Śląsku i roli tego posła, no to przecież ten wniosek leży i to pokazuje hipokryzję, podwójne standardy. Więc oni takie przepisy wykorzystują, żeby chronić swoich, a jednocześnie, żeby ludzi jak ksiądz Olszewski, panie urzędniczki czy posłów opozycji Darka Mateckiego właśnie w tych aresztach trzymać, czy teraz Leszka Kraskowskiego. Więc ja nie wierzę w żadną dobrą intencję po stronie ludzi z rządu Donalda Tuska. Dlatego ja nie będę teraz panu redaktorowi odpowiadał, czy przyłożę rękę, czy nie do takiego projektu, bo dopiero w ten projekt się wczytam. Bo jak powiadam, był już podobny projekt, gdzie się okazało, że w komunikatach piękne założenia, a w szczegółach młot de facto na opozycję demokratyczną, która walczy z tą totalną władzą.
To jeszcze słowo pani Urszuli, powiedzmy, bo pan blisko współpracował z panią dyrektor w Ministerstwie Środowiska.
Którą panią dyrektor?
Panią dyrektor Urszulą, która jest teraz sądzona za korupcję w wymiarze w Funduszu Sprawiedliwości.
Tak, pani Urszula Dubejko była w czasach, kiedy byłem ministrem środowiska, była dyrektorem generalnym tegoż ministerstwa. Znakomita urzędniczka, absolutnie państwowiec, oddane sprawom Rzeczypospolitej, bardzo pilnująca procedur, znakomita urzędniczka.
To prawda, panią Urszulę też pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Michał Woś, polityk i poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:49. Wczoraj obiecałem, dzisiaj dotrzymuję słowa. Czas na Piotra Wita i Kronikę Paryską.
Kronika Paryska.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie. Witam państwa. Czasy są niebezpieczne, lecz niech na całym świecie wojna, byle polska wieś spokojna. Kierując się tym zaleceniem, wyjechaliśmy na polską wieś w poszukiwaniu spokoju. Widziana z bliska, polska wieś przedstawia się jako zbiór partii i partyjek politycznych w stałej wojnie między sobą i wewnątrz swoich ugrupowań. Znacznie klarowniej wygląda orientacja Polaków w polityce międzynarodowej. Niezależnie od tego, co ich dzieli, wszyscy są zgodni co do jednego. Zagrożenia z zewnątrz, chociaż środki zaradcze, środki bezpieczeństwa, metody obrony wybierają różne. Połowa narodu pragnie silniej związać się z Ameryką, mieć broń amerykańską i wojska amerykańskie u siebie, które nas obronią. Tę połowę reprezentuje pan prezydent, zaprzyjaźniony z panem prezydentem amerykańskim. Druga połowa jest za Unią Europejską, chce, żeby broniła nas przed atakiem jej armia unijna, trochę francuska, ale przede wszystkim niemiecka. Tę część narodu z kolei reprezentują rząd i pan premier, który zresztą jest zaprzyjaźniony z panią prezydentką Unii. Słowem, jedni za Ameryką, drudzy za Unią. Naród jednoczy strach przed atakiem. Wojna, która od wielu lat toczy się u naszych granic tak blisko, że jak tylko o tym zapomnimy, zaraz zabłąkana kula wleci do naszego ogródka. Kula, dron, rakieta. Niebezpieczeństwo przyszło ze wschodu. Pomagaliśmy zatem Ukrainie, płaciliśmy za jej broń, widząc w tej broni nasz własny ratunek. Chociaż Ukraina odpłacała nam niewdzięcznością, płaciliśmy tym chętniej, że na Ukrainę Zachodnią pozostawiliśmy, wyprowadzając się stamtąd trochę naszych mebli, trochę obrazów, cennych budynków i przede wszystkim kości naszych bliskich, pomordowanych przez tubylców. Nie tylko niewdzięczność Ukrainy nas paraliżuje. Inne okoliczności również utrudniają naszym słabym umysłom zrozumienie, po co chodzi w tej wojnie, komu na niej zależy. W pierwszej chwili wyglądało na to, że Rosja zaatakowała we własnym interesie, żeby odebrać przemysłowe regiony i szyby naftowe. Ale im dłużej ta wojna trwa, tym trudniej w to uwierzyć. Do tej pory straty w ludziach Rosja mogła przeboleć najłatwiej. Życie ludzkie w tamtym ogromnym kraju było zawsze tanie. Od pewnego czasu jednak zdrożało jako niezbędny element produkcji fabrycznej. Rosja wydała miliardy. Z każdym dniem bardziej rujnuje własną gospodarkę. Wszystko po to, aby po 4 latach uzyskać parę hektarów terenu. Gdzie tu jest korzyść? Z punktu widzenia Ukrainy sprawa przedstawia się prościej. W jej przypadku ludzie także nie są aż tak cenni, żeby ich trzeba oszczędzać. Bronią i amunicją można szafować, ponieważ płaci za nie Unia Europejska w ogólności, a Polska w szczególe. Ukraina prowadzi wojnę w samoobronie, w obronie Ukrainy. Umysłom dociekliwym, a więc i podejrzliwym odpowiedź nie wystarcza. Ukraina czym jest? Do kogo należy Ukraina? Odpowiedź Ukraina należy do Ukraińców nie wyczerpuje zagadnienia. Wystarczy zajrzeć do statystyk międzynarodowych, zwłaszcza tych opublikowanych przed inwazją, mniej interesownych. Największym bogactwem Ukrainy są jej ziemie. Najbardziej żyzne w Europie i być może na świecie. Jest tego czarnoziemu ogółem na 33 miliony hektarów. Po likwidacji Związku Radzieckiego Ukraina odziedziczyła kolosalne gospodarstwo uzyskane w drodze tak zwanej socjalistycznej komasacji gruntów. Olbrzymie kołchozy zmieniły właścicieli. 154 gospodarstwa liczą obecnie ponad 10 tysięcy hektarów każde. Niektóre mają po 500 000 hektarów. Największy rolnik Ukrainy nazywa się Vanguard Group, amerykański fundusz inwestycyjny, który obraca kapitałem ponad 11 tysięcy miliardów dolarów, 11 bilionów. Ponad 3 razy więcej niż wynosi roczny budżet Francji, albo inaczej prawie 4-krotnie więcej niż wynosi kolosalny dług publiczny Francji. Ten rolnik, pan Vanguard, zamieszkuje stale w zapadłym siole Malvern w hrabstwie Chester w stanie Pensylwania, USA. Lokalność Malvern liczy poza nim 3000 dusz zamieszkałych przeważnie w kampingkarach. Rodzinę tego wielkiego rolnika, pana Vanguarda, tworzą Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Microsoft, itd., itp. Nieco mniejsze posiadłości należą do drugiego co do wielkości funduszu powierniczego amerykańskiego BlackRock. Choć działają w tym samym celu wzbogacenia siebie i swoich akcjonariuszy, obydwa fundusze różnią się zasadniczo. Vanguard zajmuje się inwestowaniem biernym, powierzacie mu wasze pieniądze, a Vanguard zajmuje się ich pomnażaniem. BlackRock chlubi się inwestowaniem aktywnym, ofensywnym, agresywnym. Stąd jego znaczne inwestycje w przemyśle zbrojeniowym. Szczęśliwie dla nich Putin nie niszczy ziemi. Strzela w miasta, w domy, zabija ludzi. Wydaje się, jakby w tym kraju, bogatym przede wszystkim w czarnoziem, jedynym dobrem należącym do miejscowej ludności było jej życie, które oddaje za czarnoziem nie do niej należący. Od wielu lat zakupy broni przez Ukrainę w firmach amerykańskich i produkowane na miejscu masowo finansuje Europa, w tym w znacznej mierze Polska. Reasumując, w oczach naiwnego obserwatora wygląda na to, jakby Ukraińcy za pieniądze europejskie bronili własności amerykańskiej przed agresją rosyjską. A jakkolwiek, jakiekolwiek byłyby rzeczywiste motywy tej wojny, wielu myśli już o tym, co będzie po jej zakończeniu. Wszyscy amerykańscy właściciele Ukrainy byli obecni na śniadaniu wydanym niegdyś w Davos przez Larry'ego Finka. Finkelsteina. Ukraina, powiedział Fink, będzie wzorem kapitalizmu triumfującego. Prezes funduszu BlackRock, sprzężonego z Vanguardem, mógł tak twierdzić, gdyż oba amerykańskie fundusze Vanguard i BlackRock posiadają łącznie 17 milionów hektarów ukraińskiego czarnoziemu. Nie znam odpowiedzi, ale stawiam sobie wiele pytań odnośnie tej wojny. Dlaczego Unia Europejska, która wydała wojnę barierom celnym amerykańskim, wprowadza zielony ład mający zniszczyć rolnictwo europejskie? Czy żeby stworzyć pustkę żywnościową, którą zapełni zboże ukraińskie należące do wielkich funduszy inwestycyjnych w razie, gdyby kontakt z Ameryką Południową przez ocean został zerwany? Zboże lepiej przestrzegające zasad ekologicznych? Ukraińskie, czyli czyje i kiedy? I kiedy skończy się wojna i co stanie się później? Jeżeli Ukraina tę wojnę wygra, albo jeżeli wojna zakończy się rozejmem, remisem, bez zwycięzcy i bez pokonanego, co jest najbardziej prawdopodobne, Ukraina, kompleks finansowo-militarny Ukrainy, wyjdzie też z wojny niewątpliwie w charakterze potęgi militarnej, konstruowanej za pieniądze własne i darowane przez ponad 4 lata. Będzie dysponować zasobnym arsenałem rakiet, dronów, pocisków, zakładami zbrojeniowymi w pełnym rozruchu, liczną, dobrze uzbrojoną armią, wyszkoloną i zaprawioną w boju. Czy będzie wówczas chciała się rozbroić? Czy kompleks finansowo-zbrojeniowy będzie chciał się rozbroić, żeby handlować zbożem, swoim największym bogactwem, czy też przeciwnie, spożytkować jakoś swoje zapasy wojskowe i doświadczenie zdobyte w wojnie? Nie wiem, czy jest ktoś dzisiaj, kto potrafi odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie. Do usłyszenia.
I rzeczywiście to są zasadnicze pytania, które postawił Piotr Wit, za co bardzo serdecznie dziękujemy i pana Piotra Wita, pana redaktora, mieszkańca Paryża, polskiego patriotę, pozdrawiamy serdecznie. Tutaj z krakowskiego przedmieścia 79, z którego za chwilę usłyszą państwo wiadomości przedstawione przez kogo?
Przez Michała Trześniewskiego. Witam państwa.
Michał Trześniewski, który nawet nie wiem, czy jest kibicem piłkarskim, czy też nim nie jest.
No powiem szczerze, że wolę grać niż obserwować, jak grają.
Bo grasz lepiej?
No myślę, że strzelam więcej bramek, ale gram na małych boiskach, więc tam więcej bramek pada.
Ale wczoraj obejrzałeś mecz otwarcia?
Niestety to jest tak, że nie ma biało-czerwonych i zainteresowanie u mnie spadło.
No to prawda, u mnie również spadło, ale od któregoś momentu będę oglądał mistrzostwa.
No ja będę oglądał od finału, a komu pan redaktor kibicuje?
Bardzo tradycyjnie są dwa zespoły. Jeden to Argentyna, a drugi to Hiszpania.
Białym i katolikom.
A pan?
No ja tak jak pan redaktor, to nie mam wyboru chyba.
No to dobrze, to w takim razie razem zaśpiewajmy ole ole.
Dzień dobry Państwu, co w wiadomościach? Od dzisiaj obowiązuje pakt migracyjny. W tym roku Polska jest zwolniona z przyjmowania relokantów. Rekord. Prezydent Karol Nawrocki zawetował najwięcej ustaw. Uroczyste przyjęcie F-35 do sił powietrznych.
Wiadomości w net.
Od dzisiaj obowiązuje pakt migracyjny. W ramach mechanizmu Solidarności w tym roku ma zostać relokowanych 21 tysięcy tak zwanych uchodźców. Za nieprzyjęcie wyznaczonego do relokacji migranta obowiązuje kara 20 tysięcy euro. Polska została zwolniona z tego obowiązku w tym roku. Do wyborów zwolnienie pewnie zostanie utrzymane, a jeżeli my wygramy wybory, wypowiemy pakt, mówił na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Jest oczywiste, że to zwolnienie to jest do wyborów. Jeżeli będzie realizowane, to skutki dla Polski będą tragiczne i na pewno dzisiaj chodzą po ulicach polskich miast czy wsi ludzie, chodzi szczególnie o panie, o kobiety, które zapłacą za to życiem albo przynajmniej jakimiś innymi bardzo ciężkimi przejściami. I dlatego, jeżeli my dojdziemy do władzy, to oczywiście będzie koniec paktu. My pakt wypowiemy.
Nagłaśnianie sprawy aresztowania na 3 miesiące pomaga Leszkowi Kraskowskiemu, mówił na antenie Radia Wnet obrońca dziennikarza, mecenas Łukasz Pawelski.
Stanowisko prokuratury diametralnie zmieniło się po tym, jak sprawę państwo nagłościliście jako pierwsi, zdaje się, a później już pilotowaliście też ten temat.
Na czym ta zmiana polega?
Na nawiązaniu kontaktu błyskawicznego, diametralności, otwartości na współpracę, na udzielenie tej zgody na widzenie, na nawet takie zapewnienie o tym, że jeśli się okaże, że będzie jakiś problem, żeby dostać się do Leszka, żeby umożliwiono kontakt, żeby natychmiast dzwonić do prokuratury. Ja chciałbym już po weekendzie, pomimo tego, że nawet mi nie doręczono jeszcze postanowienia aresztowego, złożyć zażalenie na to postanowienie.
We wtorek sąd rejonowy w Piasecznie aresztował na 3 miesiące dziennikarza Leszka Kraskowskiego. Jak przekazała prokuratura rejonowa w Piasecznie, jest on podejrzany o posiadanie bez wymaganego zezwolenia pistoletu gazowego oraz kierowania mailowo gróźb karalnych wobec komendanta powiatowego policji w Piasecznie i jego znieważenie. Kraskowski prowadzi kanał Reporterzy Online. Jest autorem nieprzychylnych tekstów wobec między innymi Romana Giertycha i Adama Glapińskiego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował 3 kolejne ustawy. Tym samym stał się prezydentem, który zawetował najwięcej ustaw. Aleksander Kwaśniewski w 10 lat 35, a Karol Nawrocki w 10 miesięcy 36. Prezydent odmówił między innymi podpisania po raz trzeci ustawy o kryptowalutach. Koalicja rządząca ostatnio po raz trzeci uchwaliła ustawę w takim samym kształcie. W oświadczeniu Nawrocki mówi o uporze maniaka.
To kolejne weto do takiej samej ustawy. Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę, tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
Rząd zapowiedział przyjęcie ustawy po raz czwarty bez większych zmian. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbędzie się uroczystość oficjalnego przyjęcia samolotów F-35. Piloci wykonają uroczysty przelot wzdłuż Wisły. O 9.45 przelecą nad Gdańskiem, o 10.10 nad Warszawą, a o 10.35 nad Krakowem. Około 11.05 pojawią się nad rondem lotników lwowskich w Łodzi. W 2020 roku MON podpisał umowę na dostawę 32 samolotów F-35. To najnowocześniejszy samolot bojowy na świecie. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W meczu otwarcia Meksyk wygrał z RPA 2-0. Mundial budzi zainteresowanie również polityków. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wspomina w nagraniu najbardziej zapamiętane mecze. Mówi, że to głównie spotkania z Mundialu z 1982 roku z Hiszpanii, kiedy Polska zajęła 3. miejsce.
Najlepiej pamiętam mecz z Belgią, gdzie Boniek strzelił 3 bramki, hat-trick. Pamiętam oczywiście mecz z ZSRR, gdzie Smolarek trzymał piłkę w rogu. Mecz chyba w 2014 roku, jak Brazylia, którą też lubię, mimo kibicowania Argentynie, przegrała 7-1 z Niemcami. To był fizyczny ból. Oczywiście jak Argentyna wygrała z Anglią, której nie znoszę jako reprezentacji piłki nożnej, 2-1. Najlepszy rajd Maradony. Nie wiem, dlaczego ten mecz pamiętają z tej niby ręki Boga. Ja pamiętam ten mecz z tego rajdu Maradony po całym boisku.
Trzaskowski dodał, że tradycyjnie kibicuje Argentynie i Chorwacji. Więcej o mundialu w wiadomościach sportowych. A teraz prognoza pogody.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
W Warszawie i Krakowie do 20 stopni, we Wrocławiu do 19, w Białymstoku do 18 i prawdopodobne przelotne opady deszczu.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Viva Mexico, viva Mistrzostwa Świata. 23. Mundial rozpoczęty właśnie w stolicy Meksyku na Estadio Azteca. Początek, otwarcie, dużo lokalnej takiej kultury, sambrera, ludowe stroje, no i sam mecz, oczywiście tańce, piszczałki, to wszystko miało miejsce. A sam mecz, tak jak już powiedział Michał, Meksyk wygrał z RPA 2-0, ale może zacznijmy nie od bramek, ale od kontrowersyjnych decyzji sędziego, bo 3 czerwone kartki były pokazane w tym meczu przez sędziego Wiktora Sampaio z Brazylii, a proszę sobie wyobrazić, że w poprzednim mundialu w Katarze we wszystkich meczach były pokazane tylko 4. No a więc tu już prawie 90% normy zostało wyrobionej. Ta pierwsza czerwona kartka dla zawodnika Meksyku, dla zawodnika RPA należała się, bo Tembej Złane wszedł z ławki, 84. minuta i niedługo później uderzył bezmyślnie w twarz rywala. Jeszcze analiza VAR i sędzia Sampaio, no według teraz takiej nowej tradycji, wytłumaczył całym wszystkim kibicom, którzy po prostu mają nasłuch na to, co mówi arbiter, swoją decyzję. Trochę było śmiechu w związku z tym, że powiedzmy delikatnie, no niezbyt płynnym angielskim to powiedział, ale słusznie to wytłumaczył. Natomiast później czerwona kartka, którą jeszcze dostaje Seguido Sitole, a z kolei Meksykanin to już w doliczonym czasie czerwoną kartkę z kolei ujrzał Cezar Monites. A gole, 9. minuta, Julian Quinmesa, to jest bramka na 1-0. Meksyk kontrolował grę, Meksyk był lepszy i też takie i akcje skrzydlające, i tutaj akurat uderzenie z naprzeciwka bramki, a z kolei 67. minuta było 2-0. Raul Jimenez. Tak to wyglądało. No ale oczywiście sędziowie takie rzuty karne, czy też takie czerwone kartki przyznają. Natomiast trenerzy swoich zespołów mają do tego jakby swoje spostrzeżenie, swoją optykę. No i wypowiedział się na konferencji prasowej Hugo Broos, a więc to jest belgijski trener drużyny RPA, Bafana, który, dodajmy, jest najstarszym trenerem na tym mundialu, ale jeszcze tylko przez 3 dni, bo kiedy swoją drużynę Curaçao poprowadzi Dick Advocat, to on wtedy przejmie palmę tego najstarszego. Ale posłuchajmy trenera RPA o czerwonych kartkach.
Was good.
Zacznę od drugiej czerwonej kartki. Możemy ją omówić. To Meksykanin blokował mojego zawodnika. To stanowisko sędziego i my również je musimy zaakceptować, ale nie sądzę, żeby to była czerwona kartka. To nie było uderzenie, tylko takie łagodne machnięcie ręką i nie za takie rzeczy daje się czerwone kartki. Pierwsza czerwona kartka i tutaj trzeba przyjąć bez dyskusji, że sędzia z Brazylii podjął słuszną decyzję. To nie jest dla mnie miłe ani dla obu zawodników, że dostali czerwone kartki w pierwszym meczu Mistrzostw Świata, ale wciąż mamy wielu zawodników i jeśli pokażemy tę samą mentalność w kolejnych spotkaniach, osiągniemy bardzo dobre wyniki. To powiedział trener Hugo Broz i czekamy na to, co Bofana zagra w kolejnych swoich meczach. Natomiast drugi ten wczorajszy mecz, on był ciekawszy piłkarsko, był bardziej dramatyczny, no i też był z takim nieoczekiwanym rozstrzygnięciem, bowiem Czesi przegrali z Koreą Południową 1-2. Nasi południowi sąsiedzi po godzinie gry prowadzili. Ladislav Krejcl strzelił bramkę, no ale chwilę później wyrównał Ungern in Boom. Na 10 minut przed końcem z kolei bramka znowu dla Czechów. Tomas Saczek, tyle że był na spalonym i sędzia z Egiptu Amir Omar tego gola nie uznał i słusznie. I chwilę później już idzie akcja, która daje zwycięstwo Azjatom. On Gyum strzela bramkę. No i co jest ciekawe, Czesi po raz czwarty z rzędu, biorąc pod uwagę ich poprzedni mundial w Meksyku, wtedy przegrali wszystkie swoje trzy mecze, a więc tutaj na tej meksykańskiej ziemi ponoszą czwartą porażkę, a Korea Południowa, no podobnie jak w meczu z Polską w 2002 roku, naprawdę pokazała przede wszystkim wybieganie i taką niesamowitą ekspresję czy też energię. Tak jak kiedyś ktoś powiedział po meczu Polska-Korea, że mikroprocesorki po prostu nas zabiegały. No i tutaj chyba Czesi mogą powiedzieć bardzo, bardzo podobnie. Dziś godzina 21. Kanada, Bośnia i Hercegowina. O godzinie 3 w nocy Stany Zjednoczone, Paragwaj, a więc dwaj kolejni organizatorzy mistrzostw zaczną swoje spotkania. A jutro o godzinie 21 Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Teraz to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia po 9.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bo. Gato.
Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
Po reklamie.
Jest godzina 8:14 i teraz specjalny komunikat dla ministra Domańskiego, ministra finansów. Ten komunikat na portalu X zamieścił Szymon Jadczak. Minister Domański Andrzej też dopiero dziś z naszego tekstu, czyli tekstu rozumiem w wirtualnej Polsce, dowie się, że to szef Zonda Krypto brał udział w pisaniu mu ustawy w sprawie kryptowalut, którą trzy razy próbował przepchnąć u prezydenta. Ale będzie dziś cisza na oficjalnych kontach polityków Obywatelska KO i ich medialnych przybudówek w sprawie tego tekstu. A ten tekst jest na money.pl/gospodarka. Posłuchamy zespołu Słowo Daję.
Witam.
Zapraszam na wywiad.
A gościem poranka wnet jest dr Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego w sprawach europejskich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
A i trzeba dodać, że jeden z najwybitniejszych specjalistów, jeśli chodzi o mechanizmy, które funkcjonują w Unii Europejskiej, a dzisiaj wielki dzień dla pani von der Leyen, bo przepychany przez Parlament Europejski, przez wszystkie możliwe komisje, pakt migracyjny wchodzi w życie. Jakie będą jego konsekwencje?
Oficjalna wersja brzmi, że nastąpi powszechna szczęśliwość i wszystko będzie dobrze. To jest wersja Komisji Europejskiej i głównego nurtu. Natomiast krytycy twierdzą, że będzie działał nie odpychająco, jeśli chodzi o falę, a niektórzy mówią o inwazji migracyjnej, tylko będzie działał jak magnes, że mechanizmy w nim zapisane, jeśli chodzi o odsyłanie czy tutaj deportację migrantów, nie zadziałają. Jedyne, co zadziała, to rozsmarowywanie, relokowanie, rozsyłanie po krajach członkowskich tych kwot migracyjnych. Nie sądzę, żeby ta optymistyczna wersja się ziściła, ponieważ wszystko, co powinno działać tam, jest w pakcie zapisane miękko, a tylko ta część po stronie Unii i relokacji jest zapisana twardo. Także w realizacji się okaże, ale sądzę, że ten pakt nie rozwiąże, jak brzmi jeden z tytułów medium brukselskiego, nie rozwiąże kryzysu migracyjnego. Może go nawet pogłębić.
To jest, zajrzyjmy do szczegółów trochę tego paktu migracyjnego. Polska będzie, na razie jest zwolniona z relokacji, z przyjmowania migrantów, ale jak przestanie być zwolniona, to będziemy musieli przyjmować jakąś określoną liczbę migrantów. I jak to będzie w ogóle technicznie wyglądało? Czy to jest tak, że niektórzy migranci będą przymusowo, nie wiem, brani do autobusu albo do pociągu, przewożeni do Polski i tutaj będą musieli zamieszkać na terenie jakiegoś obozu specjalnie dla nich stworzonego. Jak to ma technicznie wyglądać?
W przybliżeniu tak jak pan to opisał, będą listy, czy będą ilości listy i będą kierowani do tych krajów, a kraje przyjmujące, chyba że się wykupią, a wykup wynosi 20 tysięcy euro od głowy jednego nieprzyjętego migranta, to będą musieli ich przyjąć i zapewnić im warunki pobytu, ochronę zdrowotną, edukacyjną, bytową, zasiłki, etc.
Ale będą musieli mieszkać w tych obozach, w takich miejscach wyznaczonych przez państwo polskie. Zresztą takie obozy i takie miejsca.
To są te centra integracji, 37 bodajże, 47 tworzonych takie centra integracji migrantów. To się chyba tak nazywa. Co potem, to pewnie będzie zależało od państwa członkowskiego, czy będzie chciało ich rozprowadzać dalej poza te ośrodki migracyjne.
Wiemy o tym, że niepoliczalna liczba ludzi, którzy zresztą mieszkają i żyją w bardzo trudnych warunkach, jest gdzieś w Libii czy w Turcji, czeka na ten moment, kiedy będą mogli przepłynąć przez Morze Śródziemne i zamieszkać na terenie Europy.
No po pierwsze, to jest imigracja ekonomiczna, bo oni tutaj dążą do tego, żeby dostawać zasiłki, ewentualnie raczej rzadko pracę. W związku z czym zgodnie z artykułem 79 ust. 5 traktatu jest wyłączną kompetencją państw członkowskich, czyli pakt migracyjny w tej części jest pogwałceniem traktatu. Odbiór w tych krajach, gdzie właśnie ustawiają się kolejki do Europy, jest taki, że to jest zaproszenie, skoro system stworzono przyjmowania, zmuszono państwa członkowskie do szeregu przygotowań, i świadczeń na rzecz tych migrantów, no w związku z tym potraktowano to, zresztą zrozumiałe, jako zaproszenie. Także wielka obawa, że to może zaowocować zwiększoną falą presji migracyjnej na Europę niż tym, czym według deklaracji miało być, powstrzymaniem fali migracyjnej, dlatego że ta druga część tego paktu, czyli wydalanie, odsyłanie tych, którym odmówiono azylu, deportacje, ośrodki przetrzymywania ich poza granicami Unii, to wszystko nie działa. To wszystko jest na papierze.
Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Szwecja, Hiszpania to są te kraje, które doświadczają tego wszystkiego, co wynika z tej ich polityki przyjmowania migrantów. Jak pan myśli, kiedy Europa w sposób istotny się zmieni i będziemy mówili o innym kontynencie i o innych systemach wartości?
No to się nazywa, do niedawna to jeszcze było wyklęty termin, zastępowanie populacji, population replacement, no gdzie przybysze dominują ilościowo miejscową ludność. No wystarczy ekstrapolować trendy demograficzne w tych krajach, które pan wymienił, żeby określić, w którym roku więcej niż 50% to będą imigranci, a jeśli by liczyć imigrantów w drugim i trzecim pokoleniu, no to jeszcze szybciej. Dzisiaj już w Luksemburgu 51% populacji to są imigranci. W Niemczech około 20%, we Francji 14%. Póki co w Polsce 12,6 czy 0,8.
Nie licząc oczywiście obywateli Ukrainy, którzy przyjechali tutaj po wybuchu.
Licząc.
To jest, być może to jest tak, że nie chodzi o migrantów, tylko chodzi o budżet europejski, bo jeżeli kolejne kraje będą odmawiać przyjęcia migrantów, wtedy te wpływy do budżetu będą do budżetu europejskiego, o którym za chwilę będzie rozmowa na temat konstrukcji nowego budżetu, to może to jest zapisane w tym budżecie. Tyle i tyle dostaniemy. Polska odmówi, Irlandia odmówi, ktoś tam, Szwecja odmówi i wtedy wpływy do budżetu.
Koszt utrzymania imigranta będzie większy niż 20 tysięcy euro, także będzie się opłacało. Sądzę, że wiele krajów będzie chciało z tego skorzystać, tego wykupienia się, a wtedy pakt migracyjny przewiduje, że będzie można zwiększyć tą kwotę. I będzie można również zwiększyć ilość imigrantów. Tam są takie furtki, gdzie komisja może zrobić, co zechce. Także to motywacja nie jest budżetowa. Motywacja jest taka, żeby móc powiedzieć, no jeśli nie chcecie, to macie swobodę wyboru. Tak naprawdę tej swobody wyboru nie będzie, bo w sytuacji trudnej komisja ma prawo nadzwyczajne środki wprowadzić i wymusić przyjmowanie imigrantów. Natomiast budżet tak, przyszły tydzień. Szczyt Unii po raz pierwszy pojawi się na stole liderów unijnych tak zwany skrzynka negocjacyjna, negotiating box, gdzie prezydencja cypryjska zaproponuje lekko zmodyfikowane liczby i proporcje budżetu na 7-latkę 28-34. Generalnie biorąc, tam jest redukcja o 2%. Generalnie w tym budżecie jest wielkie cięcie w funduszy rolnych i funduszy regionalnych. Jest nowo utworzony i uprzywilejowujący zachodnie przemysły i kraje fundusz konkurencyjności. Tak naprawdę jest to polityka przemysłowa dla gigantów przemysłowych zachodniej części obroty i forma odbierania pieniędzy w wschodniej flance Unii Europejskiej. Budżet, który to jest poza tym dramatycznym dla rolnictwa polityki regionalnej cięcie ma. Tutaj się ukształtowały dwa fronty. 16 krajów to są przyjaciele polityki spójności, obrońcy funduszy rolnych i spójnościowych, czyli regionalnych, i pozostałe frugalsi, tak zwani skąpcy, czyli północ Europy. Te dwa fronty się ścierają i właśnie propozycja, ta skrzynka negocjacyjna cypryjska próbuje pogodzić. Jedni mówią nie, drudzy mówią nie i tutaj się koncentruje cała uwaga. A tak naprawdę najważniejsze dla samego systemu budżetowego i dla Polski na pewno jest to, że wszystkie te fundusze, bez żadnego wyjątku, w tym rolne fundusze, w tym regionalne, będą objęte rozporządzeniem o warunkowości, czyli będą mogły być wstrzymywane. Czyli to, co zagrało, jeśli chodzi o KPO wobec Polski, to, co zagrało, jeśli chodzi o fundusze strukturalne wobec Węgier, będzie rozszerzone na wszystkie fundusze i będzie można karać, sankcjonować, blokować fundusze dla wszystkich krajów. I nowość, bo tutaj procedura obowiązuje taka, że proponuje komisja, rozstrzyga Rada. I nowość, wszystkie naruszenia z tytułu karty praw podstawowych będą mogły być również użyte do zablokowania funduszy i tutaj już tylko komisja będzie decydowała. Krótko mówiąc, pełna arbitralność, uznaniowość, dowolność sankcjonowania, karania i stawiania do pionu i na ważność krajów członkowskich, włącznie z wpływaniem na wynik wyborów, ponieważ te środki zostały w tym celu użyte, jeśli chodzi o obalenie rządu Zjednoczonej Prawicy w Polsce oraz jeśli chodzi o obalenie rządu Orbana na Węgrzech.
W jaki sposób zostały
użyte? I to jest groźniejsze, bo no, po prostu zablokowano tak długo, aż Orban nie przegrał, odmawiano ich uruchomienia. Na przypadek Polski znamy bardzo dobrze. No, fundusze zostały zablokowane KPO po to, żeby mógł Tusk powiedzieć, jak my wrócimy do władzy, to zostaną odmrożone. To przecież było główne hasło obozu, który dzisiaj rządzi.
To prawda, to doskonale wiemy, ale intencją mojego pytania było to, o czym przez chwilę rozmawialiśmy i to bardzo niedawno, bo dwa dni temu, czyli o tym lobbingu sterowanym przez Komisję Europejską, lobbing dotyczący Zielonego Ładu i zielonej energii i inne lobbingi, które za pomocą pieniędzy Komisji Europejskiej wpływają na to, co się dzieje w krajach Unii Europejskiej, w jaki sposób mają myśleć ludzie i dokonywać wyborów.
Ujawniono dane, to Die Welt i raport Europejskiego Trybunału Audytorów, że komisja użyła około 7 miliardów euro na opłacanie organizacji pozarządowych, tak zwanych NGO-sów, do autolobbingu, czyli do lobowania instytucji unijnych na rzecz założonych celów. I tutaj są dwa wątki. Klimatycznych, czyli żeby przekonywać, że społeczeństwo unijne chce bardzo, pragnie wręcz Zielonego Ładu i polityki klimatycznej i ETS-u, opłacali płatnych lobbystów, którzy wykonywali tę robotę, taką wioskę potiomkinowską, taką ustawkę mającą zmylić społeczeństwo. Ustanowiono. I drugi wątek, opłacano NGO-sy po to, żeby atakowały wybrane państwa członkowskie. I tutaj jest Junktim z tym, o czym poprzednio rozmawialiśmy. Mianowicie były używane środki po to, żeby stawiać pod ścianą na przykład Węgry, na przykład Rumunię, na przykład Polskę.
Takie mechanizmy działają w Unii Europejskiej, ale tych lobbingów oczywiście jest dużo więcej, bo mamy i lobbing rosyjski, i lobbing chiński, który forsuje w swoim interesie rozmaite rozporządzenia, rozmaite poczynania, czy to Komisji Europejskiej, czy to rezolucje Parlamentu Europejskiego, czy to postawę polityków europejskich.
To wszystko są dowody manipulacji i patologii systemu, jego nieprzejrzystości i niedemokratyczności. Natomiast w tym wątku budżetowym kluczowe jest to, że ważne są cięcia i przesunięcia. Generalnie biorąc, jest to likwidacja stopniowa, początek polityki rolnej, funduszy rolnych i polityki regionalnej. One będą w takich wielkich workach pieniężnych, osobnych dla każdego kraju, na wzór KPO. Ale dużo ważniejsze systemowo i docelowo jest to, że to będzie więzidło dla krajów, ponieważ za pomocą relatywnie małych funduszy unijnych będzie się sterowało polityką państw członkowskich pod groźbą i szantażem zabierania tychże funduszy. I to jest ten moment hamiltonowski, jak w literaturze się pisze, kiedy domknie się budowa superpaństwa i likwidacja państw narodowych, takich jakie dzisiaj znamy i które póki co jeszcze w okrojonej formie, ale funkcjonują, okrojonej co do suwerenności, w ramach dzisiejszego traktatu. Także to jest rewolucja ustrojowa groźniejsza niż same niż same przepychanki finansowe ważne, ale nie aż tak. I boję się, że wręcz przewiduję, jestem pewien, że koncentracja uwagi mediów na procentach i kwotach sprawi, że ten najważniejszy aspekt ustrojowy zniknie z pola widzenia i przed tym przestrzegam.
Bo to jest centralizacja Unii Europejskiej, budowa superpaństwa. Kiedy ten budżet ma zostać przyjęty? Bo spieszą się liderzy Unii Europejskiej, żeby zdążyć przed kolejnymi wyborami, czy to we Francji, czy to w Polsce, czy to w innych krajach.
Wręcz w wypowiedziach oficjalnych przedstawicieli Komisji von der Leyen to brzmiało tak, że musimy zdążyć między wyborami na Węgrzech, które wiemy się dokonały, a wyborami we Francji, to jest kwiecień 27. Tak, póki nie wygrają lepeniści, jeśli we Francji i potem jesienią 27, jeżeli w Polsce nie odejdzie rząd Tuska. Także chcą zdążyć przed czasem. Pytanie, czy im się uda. Oby im się nie udało, bo jeżeli zapadnie klamka, to w zasadzie będzie posprzątane, mówiąc kolokwialnie.
I konsekwencje, o tym rozmawiamy, bo dla Polski konsekwencje będą takie, że w którymś momencie, nie wiedząc, w którym obudzimy się, że w tym, że jesteśmy w strefie euro i tak naprawdę nie mamy zbyt wiele do powiedzenia na temat swojego własnego państwa.
Za pomocą tych instrumentów sankcjonowania, odbierania i blokowania funduszy będą mogli, a pochodno jest, ja sądzę, że poprzez te mechanizmy uzależniania będą mogli zmusić do wejścia do strefy euro i również będą mogli zmusić do zmiany traktatów, bo kraje postawione pod ścianą nie będą mogły się wybronić. Pytanie, które pan powinien zadać w tym momencie, co z tym robić? Stworzyć koalicję oporu, koalicję sprzeciwu. I pytanie, czy to się uda, jakie będą wyniki wyborów prezydenckich we Francji, czy dojdzie prawica do władzy w Hiszpanii. Oczywiście, jaki będzie wynik wyborów w Polsce. Także wyjątkowo wysoka stawka jest najbliższych rozstrzygnięć wyborczych w ważnych krajach członkowskich.
I żeby sobie uświadomić, że ta bitwa dotyczy wolności osobistej każdego człowieka, bo ilość ograniczeń wolności dla każdego mieszkańca Unii Europejskiej jest coraz większa. W ramach systemu deregulacji są wprowadzane kolejne rozporządzenia, które utrudniają prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, czy też ograniczają takie prawa jak na przykład posiadanie gotówki i płacenia gotówką. To jest tak taki konik, na którym Komisja Europejska lubi jeździć i którego lubi dosiadać.
No generalnie biorąc, przechodzimy od Europy Schumana do Europy Orwella. Natomiast to również jest być albo nie być państw narodowych, takich, jakie stworzyły wspólnoty europejskie i Unię Europejską. I przekształcenie, czyli stworzenie, co otwartym tekstem mówi guru brukselskich elit, Mario Draghi, były premier Włoch i były szef Europejskiego Banku Centralnego, i von der Leyen, oni mówią już dzisiaj otwartym tekstem, że muszą stworzyć europejskie państwo. A państwo może być jedno, nie, części składowe europejskiego państwa to nie będą państwa, to będą landy.
To nie wiem, czy wypada powiedzieć taki bon mot, bo nie wiem, czy jest bon motem, ale każdy ma swoje Draghi. Prawda?
No to jest gorzej. To jest gorzej niż Draghi. O tyle ma pan rację, że Draghi zabijają. Więc teoria Draghiego ostatnio na nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w takim zamku w Belgii, no, gdzie postanowiono, że póki co będą się integrowali w węższych gronach w oparciu o tak zwaną zasadę wzmocnionej współpracy, a potem narzucali tą integrację, skoro nie mogą tego przeskoczyć w pewnych obszarach, bo traktaty nie pozwalają i zasada jednomyślności póki co jeszcze istniejąca, którą też chcą obalić, nie pozwalają, w związku z czym zastosują właśnie taką metodę Draghiego integracji na raty. ale docelowo jest docelowym targetem jest państwo europejskie z centralizowaną władzą. No ostatnio Brukselę poruszają i jej kuluary informacje. Zresztą Financial Times o tym pisał, że wielcy unijni chcą zlikwidować Europejską Służbę Dyplomatyczną, bo nie chce się słuchać pani von der Leyen. To jest ta służba pani Kallas, gdzie i jeszcze póki co państwa członkowskie mają nieco więcej do powiedzenia. Jest wyścig dużych do tego, żeby reprezentować Unię na zewnątrz i przebierają nogami Macron, Starmer i Merz, żeby być tym kimś wyznaczonym do rozmów z Putinem. Dlatego właśnie ostatnio Macron, w cudzysłowie, przepraszam, uwalił kandydaturę prezydenta Finlandii Sztaba, który był preferowanym przedstawicielem do rozmów z Rosją. A po drugiej stronie, jak państwo wiecie, Putin proponuje, żeby Europę reprezentował Schröder, niejaki były kanclerz Niemiec. To brzmi jak żart, ale nie jest.
Chociaż myślę, że na Kremlu z tego żartu się śmieją, ale też zwróćmy uwagę na ten...
I oni na poważnie to mówią. Chętnie z nami porozmawiamy, jeżeli wyznaczycie Schrödera na waszego reprezentanta. Kumple lobbystę funkcjonariusza Gazpromu, byłego kanclerza i kumpla Putina.
I to do tego korupcja, która nie została opisana i nie została ukarana, a to była korupcja polityczna w białych rękawiczkach.
Mało powiedziane,
ale
ja bym
chciał, żeby pan pochwalił, bo mamy bardzo nowoczesny sposób dyplomacji. To jest wpływ bez uczestnictwa. To jest dyplomacja zarówno Radosława Sikorskiego, jak i premiera Donalda Tuska. Po prostu patrzymy z Warszawy na to, co się dzieje, czy to w Kijowie, czy to w Londynie.
No dyplomacja drugiego wagonu można to nazwać, albo istnieje przez nieobecność różnie, ale to nie jest śmieszne, bo rzeczywiście Polska przestała jakąkolwiek rolę odgrywać i jest pionkiem zaledwie. Ponad jej głową zachodni możni unijni rozmawiają w sprawach polityki wschodniej, rosyjsko-ukraińskiej, nie pytając o zdanie. No i za chwilę, jeśli powiodą się te plany budżetowe, no będą nami rządzili. Znaczy formalnie będziemy państwem, a faktycznie nie będziemy państwem, ponieważ rozstrzygnięcia będą zapytały w Brukseli i będziemy mogli sobie głosować tak czy owak i to nie będzie miało żadnego znaczenia, ponieważ decyzje po polityce społecznej i gospodarczej będą zapadały w Brukseli na mocy tych ram ustrojowych superpaństwa, nadpaństwa, oberpaństwa, który jest w trakcie budowy w tej chwili, zaawansowanej budowy, powtarzam.
Rozumiem, że o takich sprawach też była mowa w czasie tego spotkania doradców prezydenta z prezydentem Karolem Nawrockim.
To była narada robocza prawie rok po objęciu prezydentury przez prezydenta Nawrockiego. Spojrzenie wstecz, to spojrzenie naprzód na to, co nas czeka, także tyle na ten temat mogę powiedzieć.
Czyli nie może pan powiedzieć, co nas czeka?
No, przed chwilą długo mówiłem, co nas czeka.
Dobrze.
Jeśli chodzi o Unię Europejską.
To jeszcze komentarz, bo prezydent Karol Nawrocki będzie uczestniczyć w urodzinach prezydenta Donalda Trumpa. To ma jakieś znaczenie, czy po prostu...
To ma znaczenie, dlatego no po pierwsze tam będą wybrani obecni. Więc jest w gronie, ponieważ ostatnio sama się z tego grona zaufanych, którym ufa prezydent Trump, polityków europejskich, wypisała pani premier Meloni, wykonując kilka takich wbrew Waszyngtonowi kroków, nie wchodząc w szczegóły. Także w zasadzie w tej chwili uprzywilejowanym rozmówcą po stronie netowskiej, europejskiej części NATO i Unii Europejskiej jest jest prezydent Nawrocki. No i z punktu widzenia polskich interesów, no, obecności amerykańskiej na wschodniej flance, w tym w Polsce wojskowej, to spotkanie na pewno jest nową okazją, żeby promować polski interes i polskie sprawy, i zostaje to z pewnością wykorzystane w tym celu.
A jak pan gust prezydenta Trumpa ocenia, że prosto z gabinetu owalnego wyjdą dwaj panowie, którzy wejdą do klatki i będą się nawzajem okładać i rękami, i nogami?
No comment, może tak. Znaczy wszystko, co służy skoncentrowaniu na ważnych sprawach uwagi widzów, chociaż może jednych cieszyć i bawić, a innym estetykę, znaczy stanowić problem estetyczny, to jest jak gdyby poboczne, a w tej chwili kluczowe jest na horyzoncie domknięcie rozstrzygnięcia w Zatoce Perskiej, mówię z takim zawahaniem, ponieważ prezydent Trump wczoraj w nocy chyba, znaczy twierdzi, że umowa zawarta, i Iran twierdzi, że jeszcze jej nie zaakceptował. No ale chyba tym razem jesteśmy blisko rozstrzygnięcia tamtego, co jest dobrą wiadomością, dlatego, bo ta sprawa odciągała uwagę Trumpa od teatru rosyjsko-ukraińskiego. A tutaj, tak powiem, już o tym mówiłem, jakby sadowią się w fotelu europejscy przywódcy Merz, Starmer i Macron, którzy mówią teraz my. I być może a z Rosją rozmawiać twardo, jeśli ktokolwiek o Trump, może tak, bo można tak czy owak oceniać wszystkie meandry polityki rosyjsko-ukraińskiej prezydenta Trumpa. Cel zbożny, czyli zamknięcie konfliktu, ale no mamy własne dodatkowe problemy na tym kierunku ukraińskim. Jak wiemy, też to będzie ważne i być może też będzie przedmiotem rozmów prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie.
To ja bym...
Dlatego, że reakcja zachodniej prasy na tą sprawę UPA Żeleńskiego jest niekorzystna dla Ukraińców. To jest ten obszar, gdzie oni tracą wizerunkowo i w tej sprawie mają słabe karty. Także również to jest element całości obrazu. Mówię teraz o wizycie prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie. Polskie bezpieczeństwo, wojska amerykańskie w Polsce, ale również ta sprawa ukraińska i rosyjsko-ukraińska.
Bo to, że prezydent zadeklarował, że odbierze order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to odbiło się w prasie międzynarodowej dużym echem i została opisana przy okazji całe ludobójstwo na Wołyniu. Tak było?
Tak, tak było. Rzeczywiście ta sprawa sprawiła, że wróciły informacje zainteresowania, czy dla niektórych wręcz odkrycie tego, że jest taka część europejskiej historii końcówki czy drugiej części II wojny światowej, która jest nieznana, zapomniana i nierozliczona. I tutaj w kanonie polityki zachodnioeuropejskiej i zachodniej w ogóle, i amerykańskiej, nie ma zmiłuj. To znaczy tutaj nie może być tolerancji dla ani ludobójstwa, ani ruchów nacjonalistyczno-faszyzujących, które współpracowały z Hitlerem, tak krótko mówiąc. Także tutaj sobie strzelili w stopę mało powiedziane Ukraińcy, a w tym całym nieszczęściu właśnie jest ta, co w cudzysłowie czy bez, korzyść, że pamięć historyczna światu zachodniemu w tej materii została częściowo na razie oczywiście przywrócona. Także taki jest bilans na dzisiaj. Uważam, że jest ta strona pozytywna tego bilansu również.
No to na zakończenie polecę panu dzisiejszą kronikę paryską Piotra Wita, w której opowiadał o tym, kto jest właścicielem majątków ziemskich na Ukrainie. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. które poruszył Piotr Wit w dzisiejszej Kronice Paryskiej. Polecam.
Nie czytałem tego.
Trzeba
ale...
słuchać. Na wnet.
Przed wielu laty miałem na biurku w Brukseli dane z nazwiskami, hektarami. To było już wtedy wiadome, kto i ile oligarchowie ukraińscy i wielkie korporacje międzynarodowe. Także to nie są dla specjalistów nowe dane.
To jest prawda, ale warto sobie to uświadamiać od czasu do czasu, jak się myśli, analizuje to, co się dzieje na Ukrainie. Kto jest właścicielem 500 tysięcy hektarów ziemi. Duże majątki. Takie potoczcy tak, kiedyś mieli Radziwiłłowie.
Między innymi BlackRock, którego wysokim funkcjonariuszem był kanclerz Merz. Wielkie korporacje. To też rzuca nowe światło na temat tej awantury o zboże i produkty rolne, jaką Polsce zrobiła Ukraina. Kto za tym stał tak naprawdę? Jakie tam się kłębią interesy? Tak, ważny temat. Trzeba przywołać to do świadomości publicznej.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam.
Dziękuję również.
Doktor Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, był gościem Poranka Wnet, a my w te pędy przenosimy się za Nysę.
Studio za Nysą.
A za Nysą redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Trochę o Europie porozmawialiśmy z Jackiem Sariuszem Wolskim. A co takiego dzieje się w prasie niemieckiej?
W prasie niemieckiej teraz królują oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, więc to nie jest temat polityczny. Aczkolwiek, przepraszam, politykę można włożyć we wszystko i wszystko politycznie interpretować. W związku z tym, że królują Mistrzostwa Świata, to nie zwraca się wielkiej uwagi na inne ważne tematy w kwestiach polsko-niemieckich, o których w zasadzie powinno się mówić bez przerwy. W Bundestagu miała miejsce debata o Polsce. Debata o Polsce miała miejsce w środę, 10 czerwca tego roku, i to było w związku z 35. rocznicą nowego startu w polsko-niemieckich stosunkach, jak to się mówi, mówiąc o układzie, o przyjaźni, pokoju i wolności. To jest bardzo ważny dokument. Jedno, co tak bardzo zwraca moją uwagę, to jest to, że mówi się przy tych okazjach rocznicowych, o różnych bardzo ważnych sprawach. Mówi się przede wszystkim, i to jest kilka takich zdań zakończonych wykrzyknikiem, rozmawiamy jak równy z równym, mówi się o relacjach z Polską, ale to znaczy, że do tej pory się nie rozmawiało jako równy z równym i rzeczywiście tak było. Przypominam sobie różne momenty z tej historii Polski zaraz po tym, jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i stała się elementem wspólnoty, które to były niezwykle trudne dla relacji polsko-niemieckich. Mówiono o tym, że trzeba ożywić relacje między Polską a Niemcami, no Boże wielki. No przecież te relacje w końcu są bardzo dobre, jeżeli chodzi o gospodarkę. Polska jest piątym co do wielkości państwem, który ma znaczenie gospodarcze dla Niemiec. To nie jest jednak byle co. Ale wskazuje się również i mówi o tym, ile jest rzeczy ujemnych w tych relacjach, że się nic tutaj nie zdarza. Niewiele czasu poświęcił Bundestag na tę rozmowę o Polsce, bo to było pół godziny dyskusji. No, o sprawach tak ważnych jak relacje polsko-niemieckie, pół godziny, to można powiedzieć, że to jest kawka, herbatka i nic poza tym.
I paluszki słone,
no oczywiście bardzo słone, jeżeli się je zamacza w wodzie, a później w soli, bo wydaje mi się, że na inne to raczej w tej chwili ze względu na sytuację gospodarczą Niemiec nie stać. No więc to jest tego typu historia.
I oczywiście pojawił się polityk niemiecki, który wszedł na mównicę i powiedział, trzeba rozwiązać problem reparacji wojennych, prawda? Tak było.
No tak, oczywiście. Mówi się o tych reparacjach wojennych bez przerwy, ale ja sobie przypominam rok 2000. To była wtedy mowa o odszkodowaniach dla robotników przymusowych. Nie w Polsce. Wcześniej trochę była ta dyskusja i mówiono, i w niemieckiej prasie to było, wszędzie można byłoby przeczytać, że chodzi o odszkodowania dla Żydów, którzy byli zatrudniani przymusowo. Wtedy podniosły się głosy, że nie tylko Żydzi byli zatrudniani przymusowo, że byli zatrudniani także i Polacy. To było dosyć duże zdziwienie. Początkowo tematu tego nie chciano w ogóle poruszać. Tak jak teraz nie porusza się kwestii odszkodowań publicznie, bo po co, znaczy reparacji, no bo niby po co. A tutaj doszło do wniosku jednak towarzystwo polityczne w Niemczech, że to więcej kosztuje ich image, opinię o Niemczech, wstrzymywanie się przed odszkodowaniami dla Polaków niż ich wypłacanie, tym bardziej, że tych robotników przymusowych jest coraz mniej, a wtedy było też z każdym dniem coraz mniej. W lipcu 2000 zawarto w końcu tę umowę, ku zdziwieniu również mediów niemieckich, które uważały, że się to nie należy Polakom w zasadzie, tak jak teraz nie należą się żadne reparacje. I w końcu przystąpiono do ich wypłaty, czyli to trzeba czekać, to trzeba mówić, powtarzać i czekać. To nie ma innego wyjścia. To są reparacje, to jest jedna sprawa, a poza tym, chociaż bardzo ważna, Niemcy wpadli na pomysł, żeby wypłacać odszkodowania dla polskich ofiar niemieckich, czyli jak oni mówią, hitlerowskich, nazistowskich zbrodni. Tych ofiar jest też już bardzo niewiele. Z każdym rokiem oni wybierają. Jest ich coraz mniej. A zatem to trzeba będzie rozegrać tę sprawę dość szybko. I Niemcy tutaj widzą możliwość, że trzeba by dać te odszkodowania tym ludziom. Polska zwraca na siebie uwagę Niemiec również ze względu na to, że jest silna wojskowo i mówi się o tym, że po prostu Polska jest bardzo ważnym państwem regionu i powinno się z nią bardzo blisko trzymać, po prostu dlatego, że któregoś dnia trzeba by się bronić na przykład i to jest ważne, żeby wiedzieć jak i z kim.
Przeciw komu.
I przeciw komu? No jeżeli chodzi o relacje niemiecko-rosyjskie, to wiemy, one są takie jak w historii, one zawsze rozwijały się dość pozytywnie. Przecież przypomnę Państwu, teraz niedawno na forum gospodarcze w Petersburgu do Rosji pojechała grupa niemieckich przedsiębiorców, żeby rozmawiać o tym, co będzie się dalej robić w relacjach niemiecko-rosyjskich. I to oczywiście o wielu sprawach świadczy. Jak się rozmawia z dziennikarzami, czy z ludźmi na ulicy chociażby, w kawiarni i tak dalej, to uważają, że nie ma sensu mieć napięte stosunki z Rosją, bo Rosja jest przecież naszym sąsiadem. Mówi się to tak, jak gdyby sąsiadem Polski na przykład były Chiny, no bo dzieli je w końcu tylko jedno państwo, to jest Rosja. Ale mówienie o Rosji jako sąsiadzie wynika z czasów historycznych, z okresu przed wojną światową, czy też po II wojnie światowej, kiedy protokół dodatkowy do układu Ribbentrop-Mołotow wyznaczył nową granicę przyjaźni między Niemcami a Rosją.
Z tych historycznych, globalnych, historycznych i bilateralnych problemów przejdźmy do tego, co zdarzyło się w Zgorzelcu. Opowiadaliśmy o wybuchu kamienicy, a w tej sprawie pojawiły się nowe fakty.
Pojawiają się nowe fakty. Jest to cały czas dla mnie zagadka. Ja, kiedy mówiłem o eksplozji w Zgorzelcu niemieckim, to nie byłem pewny i dałem temu wyraz w moich wypowiedziach, czy rzeczywiście było to spowodowane wybuchem gazu, no bo przecież dom był bardzo nowoczesny, mimo że stary, bo był odbudowany i to odbudowany bardzo skrupulatnie. Nie miał połączeń gazowych w sensie kuchenek gazowych czy ogrzewania gazowego, więc skąd nagle gaz, a tu nagle wybuch gazu. Okazuje się, że gazociąg przebiega wzdłuż domów na ulicy von Moltke i można się do niego dołączyć, ale akurat ten dom, o którym mówimy, dołączony nie był. Co się miało wydarzyć zdaniem policji? Otóż włamywacze, którzy dostali się do piwnicy, zbierali złom. Zbierając złom, postanowili wyciąć kawałek rury. Czy to jest już w tej chwili stwierdzone? Czy to jest dowiedzione? Tego nie wiemy. Tymi przestępcami były dwie osoby. Był Polak mieszkający w Niemczech, z tego wynika, i Afgańczyk również mieszkający tutaj w tym gościnnym kraju. Wyciąć mieli kawałek rury i to miało doprowadzić do wybuchu gazu. To też wcale do mnie tak bardzo nie przemawia i okaże się, że może będą inne, kolejne ustalenia, które wykażą lepiej i dokładniej, co stało za tą potworną tragedią, jaka miała miejsce w Zgorzelcu. W tej chwili trudno jest powiedzieć na 100%, czy był to polsko-afgański duet, czy też były tego inne przyczyny.
A jak z popularnością kanclerza Merca? Czy jest bardzo popularny i uwielbiany przez Niemców?
No oczywiście, jest bardzo uwielbiany. Ma poparcie rzędu tam kilkunastu procent. Nikt na serio na niego nie patrzy, a był to kanclerz wielkiej nadziei. W końcu liczono na to, że on doprowadzi do jakiegoś przełomu w relacjach niemieckich, zwłaszcza gospodarczych, które najbardziej uderzają w Niemcy. Okazuje się, że nie jest to takie proste. No nie da się tego zrobić i nie będzie można zrobić ze względu na aktualny układ sił w Bundestagu, a ściślej mówiąc w Pałacu Kanclerskim. Koalicja z SPD uniemożliwia po prostu rozwój gospodarczy, dlatego że SPD występuje to w roli hamulca. To nie jest wesoła sprawa.
O czym powiedział prosto ze Zgorzelca, prosto z Zanysy redaktor Jan Bogatko. Panie redaktorze, dzisiaj jest piątek, jutro jest sobota. Wybiera się pan na wycieczkę?
Och tak, mieszkam w przepięknej okolicy i tutaj wykorzystujemy każdą wolną chwilę na wyjazd, czy to w góry, czy nad jezioro, czy też na zwiedzanie ślicznych, małych, saksońskich miasteczek.
I tego panu zazdrościmy. Redaktor Jan Bogatko, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia.
Tomaszowi Rosłonowi dziękuję bardzo za realizację. A tu jest Konrad Tomaszewski, też zrealizował na kanale wideo rozmaite rozmowy, które będą już niedługo na naszym kanale dostępne, a Rafał Trześniewski za chwilę...
Nie Rafał, panie redaktorze,
Michał. Nie wiem dlaczego, to przez tego Trzaskowskiego. Przez tego Trzaskowskiego po prostu, który opowiadał o piłce nożnej, o tym, co, jak bardzo lubi Maradonę, jak bardzo wspomina ten mecz Anglia-Argentyna. Też się dowiemy o tym w wiadomościach, czy już
no,
nie?
No tym razem już nie. Już było dwa razy, wystarczy.
Nic dwa razy się nie zdarzy, a tutaj cud nad Wisłą. No dobrze, po wiadomościach, po pogodzie, po wiadomościach sportowych zapraszamy Państwa i zachęcamy do słuchania cotygodniowego komentarza prawnego pani profesor Krystyny Pawłowicz, a Krzysztof Skowroński życzy, a potem wiatrakowcy. I to też jest ważna audycja radiowa. Wszystkiego najlepszego, miłego dnia i miłego weekendu życzy Krzysztof Skowroński.